co by było, gdyby okazało się, że w tej najsłynniejszej chyba starożytnej opowieści o ludzkim cierpieniu główny bohater wcale nie zasiada na ławie oskarżonych?
To jest dość radykalna myśl na sam początek.
Prawda, ale co, jeśli po tysiącach lat czytania tego tekstu nagle jakby uświadamiamy sobie, że ten proces dotyczy czegoś zupełnie innego? Że to sam Bóg i jego kosmiczna polityka zarządzania światem są poddawane brutalnej weryfikacji.
No i właśnie dlatego dzisiejsza dogłębna analiza to będzie wejście na bardzo niepewny grunt. Zderzymy się z tekstem, który po prostu został napisany po to, aby roztrzaskać w drobny mak nasze najbardziej kojące wyobrażenia o sprawiedliwości.
Dokładnie tak. Zaglądamy dziś do notatek z 10. sesji wykładów doktora Johna Waltona poświęconych księdze Hioba. Naszą misją jest rozłożenie na czynniki pierwsze tego, jak naprawdę według starożytnych miały działać zasady rządzące światem.
I dlaczego to tak bardzo różni się od naszych dzisiejszych oczekiwań?
Oczywiście. I co ciekawe, wszystko to zaczyna się nie na Ziemi, nie od człowieka, ale od niezwykle zagadkowej sceny w Sądzie Niebiańskim. Więc, dobra, rozpakujmy to. Jeśli Bóg decyduje się poddać własną politykę ocenie, to jak w ogóle dochodzi do takiej sytuacji?
Zanim w ogóle przejdziemy do samego cierpienia Hioba, czyli do tej części, z którą większość z nas to wszystko kojarzy, musimy przyjrzeć się literackiej ramie, która uruchamia lawinę wydarzeń. Otwierająca scena w Sądzie Niebiańskim całkowicie zmienia tę, wiesz, standardową narrację o Bogu i złu.
Mhm. Tam chyba Bóg spotyka się ze zgromadzeniem istot niebiańskich, tak?
Zgadza się. I wśród nich znajduje się tak zwany oskarżyciel. W anglojęzycznych materiałach doktora Waltona ta postać nazywana jest challengerem, czyli rzucającym wyzwanie. Bóg zwraca się do niego i prosi o raport. Pyta. Czego się dowiedziałeś? Co znalazłeś, krążąc po ziemi?
Czekaj, zatrzymajmy się tu na chwilę, bo to brzmi trochę jak teologiczna wymówka. Skoro mówimy o wszechwiedzącym Bogu, to dlaczego w ogóle potrzebuje raportów?
No tak, to dobre pytanie.
Bo brzmi to podejrzanie, jakby Bóg po prostu bawił się losem Hioba. Wiesz, udając niewiedzę, żeby zrobić z niego pionka w jakiejś okrutnej niebiańskiej grze. Jak to wyjaśnić, żeby to miało w ogóle ręce i nogi?
Jasne. To bardzo naturalne zastrzeżenie. Zwłaszcza jak patrzymy na to jako współcześni czytelnicy. Ale musimy pamiętać o realiach kulturowych starożytnego Bliskiego Wschodu. Dla ówczesnych ludzi motyw niebiańskiej rady, wokół której gromadzą się pomniejsze bóstwa, był czymś powszechnym.
Czyli autor po prostu bierze to, co znane.
Tak. Autor adaptuje ten motyw, ale nadaje mu zupełnie nowy cel. Bóg nie zadaje pytania z niewiedzy, działa tutaj raczej jak mądry suweren, król zarządzający swoim imperium. Gromadzi informacje publicznie na forum, pokazuje, że bierze odpowiedzialność za procesy w swoim królestwie.
To on to inicjuje.
Dokładnie. On nadaje ton tej rozmowie.
Zastanawiam się, szukając jakiegoś współczesnego odpowiednika dla tej sytuacji, to trochę przypomina doroczny audyt w potężnej korporacji, prawda?
Oto bardzo trafne porównanie.
No bo wyobraźmy sobie, że Bóg jest prezesem zarządu, wzywa głównego audytora i prosi o raport z terenu. Przecież prezes doskonale wie, jak funkcjonuje firma.
Pewnie lepiej niż ktokolwiek inny.
No właśnie. Ale po to ma procedury zarządcze, od tego ma działy kontroli, żeby ktoś niezależny przyniósł mu oficjalny raport, żeby sprawdził, czy procesy działają poprawnie. Patrząc z tej strony, oskarżyciel nie jest kosmicznym czarnym charakterem.
To, co jest tutaj fascynujące, to fakt, że to kompletnie zdejmuje z Boga łatkę kogoś nieświadomego, a z drugiej strony ustawia oskarżyciela nie jako wszechpotężnego wroga, ale jako kogoś, kto wykonuje zadanie w ramach określonych struktur. Często myli się go z późniejszym wizerunkiem szatana, ale tutaj jest on po prostu urzędnikiem kontroli jakości.
Szuka luk w systemie.
I to robi. Przynosi raport z audytu, który staje się punktem zapalnym.
No dobrze. Skoro mamy audytora przed zarządem, to do jakich wniosków on dochodzi? Bo tutaj tekst robi coś mocno zaskakującego. Ten audytor wcale nie mówi, że Hiob jest złym człowiekiem. Nie szuka potknięć w jego życiorysie, nie wyciąga mu brudów.
Mhm. Uderza w coś innego.
Uderza w motywację. I to jest ten moment, gdzie ta starożytna historia brutalnie obnaża nasze przekonania. Audytor mówi do Boga, Spójrz, co dla Niego zrobiłeś. Postawiłeś wokół Niego i Jego dobytku szczelny żywopłot ochronny. Zrobiłeś to dla Niego bardzo opłacalnym.
I wtedy pada to kluczowe pytanie, które wszystko zmienia. Czy Hiob służy Bogu za darmo?
Wow.
Tak. Oskarżyciel wprowadza koncepcję tak zwanej bezinteresowanej sprawiedliwości. Kwestionuje, czy sprawiedliwość w ogóle może istnieć bez oczekiwania na własne korzyści. Sugeruje, że Hiob jest bezbłędny tylko dlatego, że zawarł świetną transakcję. To uderzenie w zasadę odpłaty.
Więc co to wszystko oznacza? Mam na myśli z psychologicznego punktu widzenia, bo ta zasada odpłaty, przekonanie, że prawe życie zawsze gwarantuje nagrodę, a zło karę wcale nie zniknęła. My się tego kurczowo trzymamy, bo to jest nasza tarcza obronna przeciwko chaosowi.
Zdecydowanie to daje nam złudzenie kontroli.
A to wyzwanie rzucone przez audytora. Można to odnieść do zwykłych międzyludzkich relacji. Jeśli w związku ktoś obsypuje partnera luksusowymi prezentami, chroni przed wszystkim i daje mu idealne życie bez trosk, to naturalnie pojawia się wątpliwość.
Czy kocha mnie, czy moje pieniądze?
Dokładnie. Czy kocha mnie za to, kim jestem, czy kocha ten wygodny żywopłód, który zbudowałam? Oskarżyciel mówi. Hiob cię nie kocha. On kocha twój pancerz ochronny.
Jeśli połączymy to z szerszym obrazem z całego wykładu, to udowodnię, że Hiob wcale nie jest podsądnym. To nie jego zachowanie jest na ławie oskarżonych. Hiob jest powołany na głównego świadka obrony w procesie, w którym oceniana jest polityka Boga.
Czyli czy nagradzanie sprawiedliwych ludzi w ogóle jest właściwym rozwiązaniem?
Tak, bo jeśli każdy, kto robi dobrze, dostaje bogactwo, to jak odróżnić sprawiedliwość od zwykłego oportunizmu?
I żeby to przetestować, oskarżyciel proponuje radykalny test. Tutaj robi się naprawdę ciekawie, bo historia wkracza w fazę głębokiej ciemności, ale jest tu też niesłychanie sprytna gra słów.
Zgadza się, lingwistyczny detal.
Oskarżyciel dostaje wolną rękę na rozebranie tego żywopłotu i rusza błyskawiczna lawina. To nie są małe nieszczęścia, to jest całkowita katastrofa. Utrata wszystkiego, żeby odciąć Hioba od korzyści.
Oskarżyciel rzuca zakład, twierdząc, że po utracie przywilejów Hiob przeklinie Boga prosto w twarz. I tu dr Walton wyjaśnia kluczowy detal. W hebrajskim tekście pada słowo barak.
I to zmienia wszystko, bo barak przecież nie oznacza przekleństwa, prawda?
Nie, barak dosłownie znaczy błogosławić. Ale w wypowiedziach oskarżyciela jest użyte eufemistycznie, po prostu jako ironiczne przeklinać. Autor nie chciał wprost pisać o przeklinaniu Boga. Zobacz, jaki to genialny paradoks. Oskarżyciel twierdzi, że Hiob z pewnością użyje słowa barak w tym bluźnierczym sensie.
A tymczasem, gdy Hiob ląduje w pyle, faktycznie używa tego słowa, ale... Znaczy, on go używa w tym pierwotnym, pozytywnym znaczeniu.
Właśnie. On naprawdę błogosławi Boga, zdejmuje całą tę eufemistyczną warstwę, udowodniając, że można go chwalić nie za dary, ale za to, że jest. Wybija argument z ręki audytora. I warto dodać z notatek jeszcze jedną ciekawostkę. Kiedy Hiob wypowiada to błogosławieństwo, używa imienia Jahwe.
O, czyli tego osobistego imienia?
Tak, Jahwe dał, Jahwe wziął. A potem przez resztę księgi, aż do 38 rozdziału, będzie się zwracał do Boga tylko formalnie. El Elohim, El Shaddai. Tylko w tym jednym najczystszym akcie oddania pada imię Jahwe.
Niesamowite. Ta lingwistyczna układanka jest fascynująca, ale w centrum znajduje się prawdziwy, cierpiący człowiek. Reakcja Hioba mówi wiele o anatomii ludzkiego cierpienia. Po stracie dzieci i majątku Hiob podejmuje tradycyjne akty żałoby, ale też, co zauważa Walton, pada na twarz w akcie prostracji.
To bardzo wymowny gest.
Wyraz akceptacji działania Boga, prawda? Nie szuka winnych, nie mówi, że to jakiś demon chaosu zniszczył mu życie. Mówi, Jahwe wziął. W tym absolutnym szoku nie obwinia Boga o zło moralne, bo rozumie, że Bóg jest mu nic dłużny.
To prawda, Hiob zachowuje czystość intencji na początku. Ale dr Walton zauważa realistyczny detal. To rodzi ważne pytanie. Jak długo można utrzymać tak krystaliczną postawę? Hiobowi... ostatecznie to się nie udaje przez całą księgę.
Szczerze, trudno mu się dziwić, to jest jak rozpoczęcie ekstremalnie trudnej diety albo, nie wiem, maratonu. Na starcie jedziemy na adrenalinie i determinacji. Jesteśmy silni, zaciskamy zęby.
Pełna motywacja.
A Ale najgorszy kryzys nie przychodzi na początku. Uderza na 20 kilometrze, gdy euforia znika, a ból staje się ciągnącą się codziennością. Hiob zderza się z tą ścianą, gdy orientuje się, że jego cierpienie jest trwałym stanem.
Bardzo ludzkie. Funkcjonowanie w chronicznej stracie testuje jego filozoficzne wnioski ponad miarę. Z czasem Hiob staje się zgorzkniały, żąda odpowiedzi, pęka pod ciężarem czasu. I tutaj docieramy do gigantycznego elementu układanki, o którym co najgorsze Hiob nigdy się nie dowie.
Opowiadasz o koncepcji ukrytej informacji?
Tak, dokładnie, ukrytej informacji. Hiob i jego przyjaciele, z którymi toczy te długie debaty, nigdy nie poznają prawdy o sądzie niebiańskim. Nigdy nie otrzyma żadnych powodów, dlaczego to wszystko się wydarzyło.
Żadnego wytłumaczenia z góry.
Żadnego. To kompletnie eliminuje powszechne na starożytnym Bliskim Wschodzie odpowiedzi, że cierpienie to zawsze kara za rozzłoszczenie jakiegoś bóstwa. Tutaj jasno widać, że cierpienie nie wynika z winy. Hiob jest niewinny.
Wiesz, myślę, że to zatajenie informacji przed samym Hiobem jest tak naprawdę ostrzeżeniem dla nas, żebyśmy my, znając tę wiedzę zza kulis, nie używali jej do rozliczania Boga z jego polityki.
Żebyśmy nie patrzyli na to jak na hazard w niebie.
Dokładnie. Zamiast tego mamy zastanowić się nad naszą, wręcz obsesyjną potrzebą szukania prostych równań. Jak to mówimy? Że wszystko to karma, która wraca, albo powtarzamy takie pocieszające, wszystko dzieje się po coś.
Naiwnie chcemy zredukować politykę Boga do arkusza kalkulacyjnego, do prostego równania transakcyjnego. Dobry uczynek – wypłata, zły uczynek – rachunek. A ta księga brutalnie obala takie wygodne założenia. To jest, jak pokazuje wykład, zawsze błąd.
Niesamowite podsumowanie, zbierając te wnioski. Proces Hioba wcale nie jest oceną samego Hioba. To test boskiej polityki i korekta błędu, jakim jest redukowanie sprawiedliwości do zwykłego układu handlowego.
Pełna zgoda. Jeżeli sprawiedliwość i prawość mają mieć w ogóle wagę, muszą istnieć niezależnie od nagrody. Inaczej są po prostu manipulacją.
I to zostawia nas z jedną prowokacyjną myślą na koniec. Skoro Hiob udowodnił swoją wierność, nigdy, ale to nigdy nie poznając powodów swojego cierpienia, to czy przypadkiem prawdziwa dojrzałość nie polega na całkowitym porzuceniu potrzeby posiadania tych wszystkich odpowiedzi?
Czy potrafimy żyć w świecie, gdzie nasze osobiste tragedie nie zawsze układają się w to gładkie, kosmiczne równanie? To jest bardzo mocne pytanie.
Dziękujemy za dzisiejszą wspólną, dogłębną analizę tych bezkompromisowych notatek. Zdecydowanie jest to świetny moment do samodzielnego zgłębiania i przyjrzenia się własnym żywopłotom. Do usłyszenia przy okazji kolejnej fascynującej eksploracji tekstów źródłowych.